W uchu na świat dziś Izabela Korol, Elżbieta Wyszczelska, uczestniczki Onkorejsu, pasjonatki podróży. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co to takiego ten Onkorejs?
Onkorejs to jest fundacja powołana przez osobę onkologiczną dla osób onkologicznych i wspierających, żeby pokazać, że rak to nie jest koniec życia. Nam się bardzo często wydaje, że mamy już wyrok i jesteśmy skreśleni, a tymczasem po leczeniu, nawet w trakcie leczenia, można żyć piękniej. Można każdą chwilę życia wykorzystać i temu służą wszystkie działania Fundacji Onkorejs. Onkorejs rozpoczął się od rejsu organizowanego przez Magdę Lesiewicz w Gdańsku dla właśnie chorych ludzi, którzy przeszli chemię, przeszli operacje, czyli mieli za sobą bardzo trudny bagaż. Przeważnie byli to ludzie, którzy nie pływali do tej pory. Wynikało to z tego, że Magda, która stworzyła naszą fundację, też zawsze bała się morza, bała się pływać, bała się wchodzić na reje, bała się pracy na okręcie. Postanowiła to przełamać, zaraziła tym mnóstwo ludzi w całej Polsce. Po roku, kiedy odbył się pierwszy rejs na żaglowcu, zgłosiło się bardzo dużo osób chętnych.
Onkorejsy to jest propozycja dla każdego?
Onkorejs ma swoje ograniczenia, skierowany jest właściwie do osób wyłącznie onkologicznych. A to właściwie po to, że zauważono, właśnie i psychologowie zauważyli i nawet są robione w tej chwili badania na wpływ tego typu rehabilitacji na zdrowienie osób. Walka na morzu z przeciwnościami, z żywiołami, z chorobą morską niesamowicie przypomina to, przez co przechodzi większość z nas, no bo na szczęście nie wszystkie mają chemię, ale większość tak. I te przeżycia na morzu, te zmagania się z czymś nieznanym, bardzo przypomina walkę z chorobą. I jeśli tam się udaje, to udaje się też w życiu.
Onkorejs to może być podróż życia, przygoda życia.
Pokazujemy światu, że się da, że warto. Jesteśmy, walczymy. To naprawdę jest przygoda życia, ale też naprawdę niesamowita rehabilitacja.
Czy trzeba mieć jakiekolwiek pojęcie o żeglowaniu, decydując się na udział w Onkorejsie?
Uczymy się tego wszystkiego w trakcie podróży, więc można pojechać będąc zupełnie zielonym. Na statku mamy cykl szkoleń, począwszy od tego, jakie żagle się nazywają, jakie liny się nazywają, jak należy rzucić linkę do cumowania, jak wejść na reje, no i jak przeżyć i przygotować ewakuację, czyli wodowanie pontonu. Oczywiście wchodzenie na reje to jest wysokość prawie 50 metrów, więc dla chętnych nie wszyscy muszą. Ci, którzy nie chcą, mają lęk wysokości, ale jaka to satysfakcja pokonać siebie, pokonać jakieś swoje niedoskonałości i po prostu wejść na tą najwyższą reję.
Jak wy trafiłyście na Onkorejs?
W 2014 roku przeszłam operację, przeszłam chemię i pierwszą taką moją myślą było: zamykam się, zakładam klosz na głowę. Ale wróciłam do pracy 2 marca, pamiętam jak dziś, 2015 roku. Przesiedziałam cały tydzień w gabinecie, patrząc na ściany, sufit. I myślę, tak nie można przecież. No i mówię, dobra. Najpierw zaczęłam od powrotu do chóru, w którym śpiewam, w chórze uniwersyteckim, ale czegoś jeszcze potrzebowałam. Zaczęłam wracać do domu pieszo. I w pewnym momencie znalazłam kontakt do Onkorejsu. Napisałam, że chciałabym dołączyć do tej grupy. I przez dłuższy czas po prostu śledziłam, co się dzieje, namówiłam Izę.
Przez jakiś czas obserwowałyście tę stronę fundacji i 2019 rejs.
Rejs, tak.
Mój mąż do tej pory mówi, że mi wystarczy powiedzieć wio i ja już jestem gotowa.
W uchu na świat Izabela Korol, Elżbieta Wyszczelska, uczestniczki Onkorejsu. Dziś mówimy o niezwykłej podróży, o wyprawie, która może być również rehabilitacją Onkorejs. Skąd, dokąd płynęłyście?
Płynęłyśmy z Setubalu, to taki duży port w Portugalii, do Malagi w Hiszpanii, przepływając, właściwie cumując na Gibraltarze. Trasa przez 3 państwa, no bo począwszy od Portugalii, przez Gibraltar do Hiszpanii.
Jak długo trwa taki rejs?
Tydzień.
Czy miałyście czas, żeby zwiedzić Portugalię?
Oczywiście, musiałyśmy same dolecieć.
Czyli z Białegostoku dokąd?
Tak, najpierw Białystok, Modlin, później Modlin, Lizbona, z Lizbony do Setubal i wtedy dopiero w Setubalu wsiadłyśmy na Fryderyka Chopina.
Są to miejsca, które są niesamowicie piękne i niesamowicie atrakcyjne i przyciągają turystów. W Lizbonie miałyśmy nocleg w fantastycznym hoteliku w starej, takiej turystycznej części miasta. Taki hotel typowo butikowy z przepiękną klatką schodową, z pokojami, który jest każdy inny. Musiałyśmy się wdrapać właściwie na najwyższą kondygnację z worami żeglarskimi, które ważyły blisko 20 kilo i były nietrafione, niewygodne, rozpinające się. Koszmar. Przyszedł do nas taki wysoki pan, który zaoferował pomoc, ale jak wniósł jeden worek, to już bardzo się nie śpieszył, żeby pomóc nam z tym drugim. Jedzenie pyszne. Lizbona magiczna. Miejsce, sklepiki, kawiarenki, tłumy ludzi. Ja po prostu byłam zafascynowana niesamowicie chodnikami, ulicami. Niesamowite, piękne, kamienne mozaiki wszędzie dookoła i cudowne, kute kraty, odlewy żeliwne. Coś po prostu niesamowitego.
Przeglądałam ostatnio nasze zdjęcia z Onkorejsu i z Lizbony mamy najwięcej zdjęć chodników. Przepiękne mozaiki, przepiękna kolorystyka, wzornictwo. Byłyśmy tym zachwycone.
Był też w Lizbonie sklepik, który naprawdę warto odwiedzić. No wiadomo, że Portugalia słynie z produkcji sardynek. I sklep, w którym były tylko i wyłącznie sardynki w puszkach, przepięknie wyeksponowane. O ile dobrze pamiętam, pani mówiła, że 94 producentów, wszystkich producentów właściwie portugalskich, na wystawie wanna, a w niej sardynki uszyte ze skrawków materiałów. Niesamowite miejsce, przepiękne, przecudne. Myślę, że nie każdy trafia do tego sklepu, a naprawdę warto się wysilić i go poszukać, bo no robi to wrażenie. W Lizbonie byłyśmy właściwie dobę, dlatego że już rano musiałyśmy wyruszyć do Setúbal. Poradzono nam, że musimy dojechać najpierw autobusem z dworca do Setúbal, ale stamtąd do portu miałyśmy jeszcze spory kawał drogi, więc ponieważ było nas już kilkanaście, zdecydowałyśmy się wziąć taksówki, które nas zawiozły do portu. I tu uwaga, warto negocjować ceny z taksówkarzem.
Na początku podróży.
Tak, na początku podróży, jak było nas więcej. Chyba 5 czy 6 taksówek wtedy jechało, w każdej po 4. Zupełnie inna cena niż ta, która padła na początku.
A samo to miasteczko, to takie klasyczne portowe?
To jest całkiem spore miasto. Życie się kręci wokół portu, natomiast też w Setúbalu przepiękne miejsca, przepiękny stary kościół, przepiękna w ogóle część, taka stara miasta z dywanami rozłożonymi pomiędzy sklepami, ulice zaścielone dywanami. Co było zaskakujące w Setúbalu, pomimo tej w ogóle zieleni pięknej w Portugalii, mnóstwo sztucznych kwiatów na balkonach, w donicach. Ja po prostu byłam zszokowana.
Dotarłyście do portu.
No i witał nas Fryderyk Chopin.
Tak, w ogóle wypływałyśmy z Setúbalu właściwie dlatego, że Fryderyk Chopin został zaproszony jako jedna z największych atrakcji na takie Światowe Dni Morza, wielkie święto w Portugalii. Zlot żaglowców, mnóstwo imprez w porcie, wieczorem dyskoteki, muzyka na żywo oraz na Fryderyku Chopinie też był zorganizowany wielki raut z władzami miasta, z ambasadorami. Także miałyśmy okazję uczestniczyć nie tylko w rejsie, ale też w ogóle w święcie morza.
To był przełom września i początek października ubiegłego roku.
Tak, tak.
Jakie wrażenie zrobił Fryderyk Chopin?
Niesamowite wrażenie, bo pływałam kiedyś podczas studiów po Mazurach, więc myślałam sobie, no ciekawe, jak ja wejdę na tego Fryderyka. Najpierw mnie przeraził, zachwycił, a potem się tak zakochałam, że codziennie oglądam sobie zdjęcia z Onkorejsu.
W uchu na świat. Dziś mówimy o podróży niezwykłej, bo nie związanej tylko ze zwiedzaniem świata i odkrywaniem nowych miejsc, ale też z poznawaniem siebie i ze zbieraniem energii, by pokonać przeciwności, które nas czasami w życiu spotykają. Jak wygląda życie i funkcjonowanie na statku?
Statek przede wszystkim zaskoczył swoją wielkością. Powierzchnia Fryderyka Chopina to jest 1500 metrów kwadratowych, czyli jest gdzie pobiegać. Na statku są chyba 34 kajuty, 3-osobowe, 4-osobowe, 6-osobowe. Myśmy mieszkały w tej dużej 6-osobowej. Jest mesa, kuchnia, no i jest pokład. My jako załoga byłyśmy podzielone na 3 grupy, 3 wachty, bo tak to się tam nazywa. Akurat nasza trzecia wachta była odpowiedzialna za rufę, druga wachta za jakby środkową część żaglowca i pierwsza wachta za dziób. Wiązało się to też z dyżurami, kiedy miałyśmy sterować tym żaglowcem i naprawdę żeśmy to robiły, czyli dzięki nam płynął tam, gdzie powinien, czasem zygzakiem, czasem przybiegał kapitan i mówił, co wy do Afryki chcecie. No różnie bywało, ale płynął i oczywiście sprzątanie, wszelkiego rodzaju prace też należało do nas. Oczywiście była stała załoga i oczywiście bez niej byśmy po prostu tam były jak takie zagubione owieczki. Ta stała załoga niesamowicie pomocna, niesamowicie w ogóle doświadczona, zorientowana we wszystkim. Po prostu fantastyczni ludzie i bardzo nam pomagali. Po prostu we wszystkich pracach, asekurując nas. No bez nich ten rejs byłby, myślę, że niemożliwy.
Takie największe wyzwania, z którymi mierzyłyście się na statku?
Na pewno moment cumowania, przybijania do brzegu, bo tutaj bardzo, bardzo wiele zależy od komend wydawanych przez kapitana i koordynacji. My jako takie świeżaki, które dopiero poznają, jak ten okręt, jak ten statek się porusza. Obserwowałyśmy manewry, uczestniczyłyśmy w tych manewrach i czasami, kiedy trzeba było ściągać cumy, które się ledwie obejmowało dłońmi, nagle je puścić, traciłyśmy orientację, ale tak trzeba było manewrować statkiem, żeby dalej nim popłynąć i żeby nabrzeża też nie uszkodzić. Więc na pewno to i na pewno wchodzenie na reję to jest przeżycie niesamowite. Stoisz pod takim wielkim masztem i myślisz sobie, matko, ci ludzie to chyba są szaleni tam na górze. I za chwilę masz tam wejść. Oczywiście nie ma przymusu, ale chęć spróbowania, sprawdzenia siebie, pokonania swoich jakichś lęków, obaw jest niesamowicie silnym motorem do tych działań. I w momencie, kiedy wejdziesz na pierwszą reję, już jesteś dumny, tak jakbyś pokonał nie wiadomo jakie góry i wzniesienia i chcesz iść dalej.
Jedna reja to mniej więcej trzecie piętro, taka wysokość do pokonania. Wchodzi się po wantach, czyli takich sznurkowych drabinkach, które powiedzmy zaczynają się od burt, a schodzą do masztu. Pod drugą reją jest taka platforma, z której właśnie się wchodzi na tą reję. Rzeczywiście, no z dołu to wygląda jakby to jakieś pajączki tam szły, czepiały się, ludzie są malutcy. Obie z Elą doszłyśmy tym razem tylko do drugiej rei. Natomiast ja płynę w tym roku i mam nadzieję, że koronawirus nie pokrzyżuje tych planów i zamierzam zrobić sobie wojenne barwy z komina, czyli wejść na najwyższą reję.
No ale to są takie zadania, wyzwania, ale są też takie, z którymi się trzeba mierzyć tak zwyczajnie, typu szorowanie pokładu, obieranie ziemniaków.
Tak, oczywiście. Szorowanie pokładu, szorowanie toalet, mycie kuchni, sprzątanie kabin.
12 godzin dyżuru w kambuzie, czyli w kuchni, ponieważ ja byłam chyba w najlepszej kondycji takiej fizycznej wśród tej grupy, która akurat miała ze mną dyżur w kuchni, więc powiedziałam, dobra, idę na zmywak. 12 godzin na zmywaku. Nie jest to marzenie życia, ale to też się da przetrwać.
Co jemy podczas onkorejsu?
Cudowna Krysia Kukowa, która odpowiadała za tą kuchnię, która gotowała jak w domu, niesamowicie. Piekła drożdżówy, piekła chleby.
Pomidorowa z makaronem?
Czy no oczywiście.
Rosół w niedzielę?
Chabowe, gołąbki. Naprawdę całe mnóstwo takich właśnie typowych polskich dań. Naprawdę dobrze przyprawionych, smacznych. Ma to też swoje plusy. Rzeczywiście w kambuzie nie tylko się tam pomaga przygotowaniu, obiera, kroi i zmywa, ale też podaje do stołu. Do kuchni nie wchodzi każdy, tylko właśnie ci, którzy mają dyżur, więc załoga te 50 osób, no po prostu każdemu trzeba podać talerzyk, herbatkę, no jest co robić.
Podróżowałyście z Portugalii przez Gibraltar do Hiszpanii. Zatrzymałyście się na Gibraltarze?
Tak. Byłyśmy tam też właściwie dobę, prawie dobę.
Warto zobaczyć to miejsce?
Miejsce szczególne. Tak, jak się już tam jest, to rzeczywiście koniecznie trzeba to zobaczyć, bo jest to jakby zupełnie niehiszpańskie miejsce na Półwyspie Iberyjskim. Taka, no, enklawa brytyjska, natomiast niesamowicie charakterystyczna i rzeczywiście godna uwagi. Skała skała gibraltarska, która tak jakby już jak się płynie, to od z dali widać ją. Lotnisko, które nie ma takiego drugiego na świecie, bo właściwie jeśli samolot ląduje lub startuje, to ruch jest zatrzymywany, bo przez pas startowy przechodzi ulica dwupasmowa, ciąg pieszy. Właściwie każdy chodzi sobie po płycie lotniska. Oczywiście ruch ustaje na czas lądowania samolotu. Słynne małpy, jak mówi legenda, dopóki będą żyły wolno na Gibraltarze, dopóty będzie on brytyjski. Piękne, urocze, ale też bardzo niebezpieczne. Oczywiście całe mnóstwo jeszcze innych atrakcji. Można wybrać różny sposób zwiedzania Gibraltaru. Myśmy się zdecydowały na wynajęcie taksówki z przewodnikiem i myślę, że jest to jeden z rozsądniejszych i z bardziej ekonomicznych sposobów zwiedzania Gibraltaru. Oczywiście można też wjechać kolejką, którą wszyscy polecają, potem sobie schodzić pieszo. Jeśli patrzeć na finanse, wcale nie wychodzi to taniej. Natomiast zapłaciliśmy bodajże około 30 euro za taksówkę i za wejścia do wszystkich atrakcji, po których nas wożono. Później taksówkarz wysadził nas w centrum, bo tak żeśmy sobie życzyły i tam jeszcze miałyśmy piękny czas.
I musimy pamiętać, żeby zdążyć też na Fryderyka, tak? Bo mamy wachty. Obejmujemy wachty wieczorne, nocne. Cały czas musimy być w gotowości. To nie jest tak, że jesteśmy turystkami, które schodzą ze statku. Proszę bardzo, torebeczka i szpileczki i panie ruszają w miasto. Nie, absolutnie. Był wręcz wyścig, taki sportowy duch się odzywał wtedy w nas. Kto szybciej zejdzie, kto więcej zobaczy, żeby też wrócić na czas. Bardzo byłyśmy chyba obowiązkową wachtą i wspominam, że nam się bardzo dobrze współpracowało, bo jeżeli któraś z nas na przykład nie miała ochoty schodzić, zastępowała koleżankę, która miała wachtę, żeby ta mogła pójść i zobaczyć jednak miejsce, w którym przebywamy. Także tutaj był też czas na współpracę, na dogadywanie się. Bardzo, bardzo taką dużą wartością dodaną tego rejsu to są właśnie takie krótkie, ale intensywne znajomości, do dzisiaj podtrzymywane.
Naprawdę, poznałyśmy fantastycznych ludzi, fantastyczne dziewczyny.
Ilu jest uczestników takiego onkorejsu?
Płynęły 34 osoby onkologiczne, reszta to była załoga stała, czyli razem 50 osób.
Zwiedzanie świata od morza, od oceanu różni się od takiego tradycyjnego.
Oj, zdecydowanie. Poza tym nigdzie, gdziekolwiek byłam, nie widziałam takiego nieba jak na oceanie. Takiej ilości gwiazd w ciemności, która nas otacza, po prostu nie zobaczy się tego naprawdę nigdzie. W dodatku, jakby zdublowane przez te odbicie w morzu, to jest po prostu coś nie do wyobrażenia dla kogoś, kto czegoś takiego nie widział. Naprawdę nie da się porównać to do jakichkolwiek innych dzikich miejsc, ciemnych, gdzie właśnie możemy podziwiać i obserwować niebo. Oprócz tego delfiny, które płyną przy burcie, które wyraźnie próbują nawiązać z nami kontakt i wyskakują tym bardziej, im bardziej my tam jesteśmy zadowolone i wołamy do nich i zachowujemy się głośniej. No przecież takich rzeczy się nie widzi na co dzień. Albo żółw, który płynie obok statku, przepływa obok statku, a jest wielkości naprawdę olbrzymiego stołu. Także po prostu rzeczy, przyroda niespotykana naprawdę podczas zwiedzania od strony lądu.
Z Portugalii do Hiszpanii przez Gibraltar. Meta podróży gdzie była?
Meta była w Maladze. Im bliżej byłyśmy Malagi, tym bardziej smutno nam się robiło, bo jednak przeżycia ze statku, doświadczenia, jakie miałyśmy za sobą, dużo nawiązało się przyjaźni. Trudno było się rozstać. Na zakończenie następowała wymiana załóg, bo my płynęłyśmy z Izą w załodze dla młodych, tak zwany pierwszy rejs. Po nas na statek wsiadła załoga oldów, czyli ludzi, którzy już pływali w onkorejsie. Mieliśmy wspólną sesję fotograficzną w Maladze, w przepięknych ogrodach, kwiaty we włosach. Ale jeszcze miałyśmy czas też na zwiedzanie, bo jak się tylko zeszło ze statku, Malaga zachwyca. Bardzo polecam Muzeum Picassa, dla laika nawet, wejście do pierwszej takiej sali ekspozycyjnej i poznanie po kolei wszystkich jego dzieł. To jest najwspanialsza lekcja.
Pokazany jest ten rozwój jego twórczości, metamorfozy, okresy. Także myślę, że nawet ktoś, kto nie jest specjalnie zainteresowany sztuką, naprawdę w tym muzeum nie będzie się nudził. Sama Malaga, taka tętniąca życiem, z tłumem ludzi, nawet powiedziałabym, że w nocy i wieczorem to miasto dopiero zaczyna żyć. Parady, tłum przebrany, tańczący, w strojach w ogóle ludowych. No coś po prostu niesamowitego. Mnóstwo sklepów, mnóstwo kafejek, dom Antonio Banderasa, który też żeśmy oglądały. Cudna ławeczka z Picassem. No też zamek niesamowity z taką panoramą. Miejsce magiczne. Piękna też plaża. No i ja Malagę jeszcze będę kojarzyć z krzykiem papug. U nas po prostu po parku latają wróble. Było ich więcej, teraz niestety mniej. Wróble, sikorki. Tam latają malutkie, zielone papugi. Jest tego mnóstwo. Drą się w niebo głosy i naprawdę no, robi to niesamowite wrażenie.
Na pewno pozostaną w pamięci urokliwe uliczki, urokliwe zakamarki. Mnóstwo street artu. Na każdym kroku coś zachwycało. Na każdym kroku jakiś szczegół przykuwał uwagę. Nie dało się iść spokojnie, tak jednym rytmem, bo bez przerwy oczy uciekały w różne kierunki. No i niesamowite murale.
I doba to zdecydowanie za mało. Taki wydłużony weekend to jest, myślę, że wystarczająco, żeby w namiastce poznać Malagę. Natomiast na pewno warto wybrać się tam na dłużej.
I z Malagi wracałyście...
Do Warszawy.
Do Warszawy już bezpośrednio. Jakie są procedury, by w ogóle dostać się do tego grona 30 paru osób, uczestników takiego onkorejsu?
Fundacja Onkorejs, która to organizuje, ogłasza po prostu na Facebooku termin, w jakim płynie i ludzie się zapisują.
Kto pierwszy, ten lepszy? Czy
trochę
są jakieś
tak,
kryteria?
Trochę tak.
Są listy rezerwowe. No ja mam nadzieję, że jeszcze popłynę w tym roku, bo się troszeczkę za późno zdecydowałam, ale jest szansa.
W tym roku kiedy będzie ten rejs?
W październiku.
W październiku. Jeśli chodzi o, bo to jest też istotna sprawa, sam rejs kosztuje dla uczestnika 2000 zł, ale do tego no, trzeba mieć pieniądze, prawda, żeby tam przeżyć. No i trzeba dolecieć, przenocować.
To jest
4000. To na pewno...
Bezpiecznie to jest około 4000.
Rzeczywiście jest to dla niektórych osób duża
spore
kwota,
wyzwanie
spore wyznanie, tym bardziej, że dziewczyny i panowie, którzy są w trakcie leczenia, bardzo często naprawdę na to idą wszystkie pieniądze i bardzo często brakuje po prostu tych pieniędzy, więc my jako fundacja staramy się w różny sposób zebrać fundusze na ten rejs, czy to organizując różnego rodzaju licytacje, koncerty, zbiórki i to jest taka no, niesamowita pomoc. 60% zebranych pieniędzy dostają ci, którzy płyną po raz pierwszy i no myśmy rzeczywiście za rejs w tamtym roku płaciły bardzo niewiele, bo około 400 zł, reszta to były pieniądze, które udało się zebrać w fundacji.
Wszystkich informacji związanych z Onkorejsem szukamy w internecie.
I na Facebooku.
I to jest ważne, byśmy tutaj powiedzieli, że nawet jeśli my nie możemy wziąć udziału w takim Onkorejsie, bo nie jesteśmy osobami, które mają doświadczenie takiej choroby w swoim życiu, to jeśli podoba nam się idea, to możemy wesprzeć tych, którzy z różnych powodów nie mogą sami sobie tego sfinansować.
Oczywiście, ale też jeśli ktoś słuchając nas tutaj chciałby spróbować takiej formy wypoczynku, to jak najbardziej Fryderyk Chopin organizuje rejsy komercyjne i można po prostu wziąć w takim rejsie udział. Wszystko jest możliwe, ja uważam, że naprawdę warto.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Gośćmi Ucha na Świat były Izabela Korol i Elżbieta Wyszczelska. Dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.